posiedzenie, iż przewidują uchwalić specustawę, która ma regulować skutki prawne działań przedstawicieli instytucji państwa działających niezgodnie z prawem. No myślałam się, że no, będzie chodziło o dalsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ale moja wyobraźnia tak daleko nie sięga. Cóż to by miała być za specustawa?
No to naprawdę moja wyobraźnia też nie sięga. Chciałem bardzo pogratulować tej fantastycznej prezentacji. Naprawdę nie zrobiłbym tego lepiej. Naprawdę. Jeszcze no trudno mi powiedzieć, ale jeśli mamy do czynienia na przykład z takimi kandydatami, byłymi sędziami, którzy będąc kandydatami, którzy ostatnio pan sędzia był kandydatem na członka ze strony polskiego rządu w Izbie Obrachunkowej w Luksemburgu, prawda? A przecież pamiętamy, jak on proponował, w jaki sposób można aresztować prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Co coś zupełnie niebywałego.
Ale jest bezstronny.
Więc ja tutaj nie potrafię.
Ale potrafi zapomnieć jeden.
Tak, no. Ale to jest najbardziej przykre, że to jest człowiek, który był sędzią. Sędzią Sądu Okręgowego. Był na delegacji w Sądzie Najwyższym. Był prezesem Izby, Najwyższej Izby Kontroli, tak? Jest doświadczonym
europarlamentarzystą. No zgłupiał, no to władza mu pełni.
Więc proszę Państwa, no jeśli tego rodzaju osoby publiczne mogą publicznie podpowiadać tego rodzaju scenariusze, to wszystko.
To jest klarowane alkoholik.
Panie profesorze, chciałem zadać pytanie nieco inne, dotyczące innej dziedziny, którą pan się zajmował, samorządu terytorialnego. To ostatnia dziedzina życia, która nie jest podporządkowana bezpośrednio władzy państwowej. I w tej chwili pojawiają się głosy, najpierw pojawiają się głosy, że trzeba zrobić przeterminowe wybory, jakoś zapomniano o tym, że trzeba podzielić, stworzyć nowe województwa, co miało też stworzyć okazję do wyborów. W tej chwili mówi się o tym, że pieniądze unijne będą przekazane do dyspozycji wojewodom, ponieważ oni bliżej znają teren, oni są świetnie zorientowani. Doskonale chyba sobie wszyscy zdajemy sprawę, że to jest koniec samorządu terytorialnego. Proszę Państwa, pamiętam czasy, lat 80. byłem szefem Solidarności. Widziałem, jaką władzę ma wojewoda, od którego wstrzyknięcia palcem zależało, gdzie będą bloki budowane, gdzie drogi będą budowane i wszyscy do niego biegali w konkury, żeby był dobry. I czeka nas tam. Czy Pan sądzi, że jest możliwe aż takie doprowadzenie zmian, biorąc pod uwagę rozmaite komplikacje zewnętrzne związane z uszczupleniem kompetencji samorządu terytorialnego?
No więc właśnie tutaj ja do końca nie potrafię powiedzieć, ale teraz właśnie zostałem zaproszony do Wrocławia, 23. Jest taki wielkie zgromadzenie samorządowców, nie tylko chyba z tego województwa, bo oczywiście w samorządzie odczuwa się wielki niepokój. Na początku wszyscy bali się możliwości przyspieszonych wyborów samorządowych. Ja tutaj uspokajałem, mówiłem, że oni nie są tak nierozsądni, żeby ryzykować przegraną tam, gdzie rządzą. W związku z tym raczej będą takie ataki, no właśnie jak odebranie pieniędzy, ale okazuje się, że jeden z ministrów powiedział, że tego rodzaju nie planuje się przesunąć. No ale to jeden z ministrów. Tutaj za chwileczkę może ktoś większy powiedzieć, że ważniejszy, że się jednak będzie planowało, prawda? No się podział ten na te województwa nowe jest zupełnie absurdalny i myślę, że będą jakieś tarcia pomiędzy no, tymi bardziej rozsądnymi ministrami, prawda? Związanymi no chociażby... Okazuje się, że milczenie jest złote, nie? Natomiast czego ja się naprawdę boję? Mianowicie, no jak wiadomo, pan Jarosław Kaczyński jest wpatrzony w Piłsudskiego, prawda? No lubimy Piłsudskiego, no, no ale jednak myślę, że to nie są te czasy. Ale jak Piłsudczycy doszli do władzy z obliczami 26 maja. No to będę, muszę Państwu powiedzieć, ja bardzo przyjaźnię z panią Darią Nałęcz, która jest jej mąż Tomasz, no to rektorem w mojej szkole. I ona jest specjalistką od właśnie Piłsudskiego. To ona mówiła, że od 31 roku właściwie już nie widziano Piłsudskiego publicznie, tak? Że on był schorowany, natomiast rządziła kamaryla. I tego się boję, że będą się tworzyły jakieś takie kamaryle i będą dążyły na przykład do wprowadzenia zarządu komisarycznego.
No tak, tak?
Tak robił Piłsudski. Już w 26 roku Warszawa miała zarządcę komisarycznego. Najpierw to był Zygmunt Kościołkowski, później został premierem, później pułkownik
Starzyński.
Tak, Starzyński, ale nigdy samorządu już do 1939 roku w Warszawie nie było. Prawda? W ogóle 1/3 miast miała zarządy komisaryczne w okresie międzywojennym, w latach 30. pod różnymi pretekstami. Ja się tego boję. No ale tutaj to może być oczywiście zaskarżone do sądów administracyjnych. No ale ja już zauważyłem, że na przykład w głosie wszystkich prawników w Polsce brakuje jednak głosu Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zauważyli Państwo?
Tak.
Był tam wakat, już wakatu nie ma, prawda? Ale cisza jest, tak?
No.
Także naprawdę tutaj nic się nie da przewidzieć, co tutaj. Czy ktoś z nas był w stanie wyobrazić sobie w dniu wyborów, że tak się potoczy sytuacja? Nie ma takiego.
Że tak nie, ale że
ci, którzy wiedzieli, jak będzie, to oni sobie mogli wyobrazić.
A matoły są u władzy, matoły.
Pytanie dotyczące międzynarodowej jakby odbicia. Mówi Pan, że Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, zresztą to widzimy, patrzą z niepokojem na to, co się dzieje, bo to, co się dzieje, prowadzi do destabilizacji instytucji prawnych w państwie i do anarchii. A anarchia jest zaraźliwa. Oni się będą bali, że przy tym kryzysie migracyjnym, który w tej chwili jest, i dochodzeniu do głosu silnych, prawicowych partii w Europie, Polska, Węgry dają bardzo niechlubny przykład, w pewnym momencie będą musieli powiedzieć dość. Jak Pan uważa, jakie jest Pańskie zdanie? W którym momencie to nastąpi? I jakiego typu sankcje? Bo mówimy o sankcjach, bo o niczym innym, nie o żadnych apelach czy rezolucjach. Jakiego typu sankcje mogą nas dotknąć?
Mnie się wydaje, że ta wyjątkowa już w tej chwili taka agresywność, prawda, niepokój ze strony prezesa Kaczyńskiego, który mówi, nikt nie będzie nam dyktował, co my tutaj mamy zrobić. To chyba to ultimatum zostało już postawione i to tylko kwestia czasu.
Mnie też się wydaje, że to jest.
Natomiast ten wyrok Trybunału jest tutaj sprawą absolutnie kluczową i taką przełomową. Oczywiście, no, on jeśli zostanie opublikowany, to tutaj może być tak, że zaczną się jakieś pęknięcia, prawda, w obozie władzy. Ja zresztą słyszę o pewnych symptomach. No na przykład Kazimierz Michał Jasnowski, no przecież w końcu profesor miejscowego Uniwersytetu Łódzkiego, tak? On, mnie się wydawało, że on to miał uzgodnione z prezesem. On prezes zaprzeczył, prawda? Więc myślę, że jednak tam będą się pojawiali ludzie, którzy no powiedzą, no dość tego szaleństwa, na miłość boską. Przecież my mamy całą masę, każdego dnia, całą masę symptomów takiego pełnego szaleństwa. Proszę Państwa, no ta cała historia smoleńska.
No tak, wierzę w jakimś chorwolim tańcu.
Po co to było potrzebne? Po co to jest potrzebne? Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, do czego przyznała się pod koniec życia pani profesor Krystyna Kerst, która mówiła, kiedy wstępowałam do ZMP w 48 czy 9 roku, jak tylko powstało ZMP, zapytano mnie, czy mój ojciec zginął w Katyniu. Ja powiedziałem tak. A kto zamordował ojca? I mówi, w ułamku sekundy musiałem zdecydować, czy chcę być w tym ZMP, czy na pewno nie zostanę przyjęta.
To były ciężkie czasy.
Mówi, powiedziałam, że zamordowali go Niemcy. I sobie jak karierę została profesorem uniwersytetu. Później pod koniec życia przejrzała na oczy. Bardzo się była związana z opozycją i miała odwagę się do tego przyznać. Co to było kłamstwo katyńskie? To było kłamstwo potrzebne jako fundament założycielski PRL-u. Jeśli mówisz, że w Katyniu mordowali Rosjanie, to jesteś przeciwko nam. Jeśli mówisz, w Katyniu mordowali Niemcy, jesteś z nami. Chociaż wiesz, że to jest kłamstwo. Bo o takim nam potrzeba. Przecież ta historia ze Smoleńskim jest tak oczywista. A po co od ludzi wymaga się, żeby chociaż powiedzieli, no nie wszystko jest wyjaśnione. Dzisiaj ta zmowa do tej religii smoleńskiej, to credo jest tylko takie. Nie wszystko jest wyjaśnione. Aha, to znaczy, że nadaje się do tego, żeby być z nami. Jeśli tylko będziesz wątpił w to, to znaczy, że nie jesteś z nami. Tu chodzi tylko, nie chodzi o żadną prawdę. Tu chodzi o to samo, o co chodziło z kłamstwem katyńskim. Miejmy tego świadomość.
Czy pan profesor uważa, że powinna być w jakimś stopniu jednak ten trybunał zreformowany? Ze względu na to, że są wszyscy ze sobą z lewa, z prawa uważają, że jednak jest w jakimś stopniu w tym momencie polityczne, ale pytanie, co będzie z tym trybunałem politycznym po zakończeniu kadencji prezesa Rzeplińskiego. Bo jednak jacy są sędziowie wybierani są przez większość, no to są mniej lub bardziej polityczni, ale są. Ale to, co teraz się dzieje, jacy mają być wybrani sędziowie przez ten Sejm, no to troszeczkę woła o pomstę do nieba. I pytanie, czy właśnie w związku z tym, że chyba nikt nie przewidział, że będziemy mieli taką władzę i że będą gotowi wybierać takich ludzi do Trybunału, czy profesor uważa właśnie, że jednak coś trzeba będzie, czy może nie najlepszym wyjściem będzie jednak zrobienie jakiejś reformy z tym Trybunałem? I pytanie właśnie, bo z tego co wiem, jest prezesa wybiera prezydent. I teraz nie wiem, czy według moich wyliczeń chodzi na to, że...
Znaczy ja powiem za chwileczkę. No,
proszę. Nie, bo mi się teraz się wydaje, że mimo, że będzie mniej sędziów Trybunału wybranych właśnie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, to jednak prezesem zostanie któryś z tych sędziów.
No proszę Państwa, no ja mogę powiedzieć, w jaki sposób ja zostałem sędzią Trybunału i w jaki sposób zostałem prezesem, bo to jest też może przyczynek do zrozumienia, jak się zostaje w ogóle sędzią Trybunału. Tak prawdę mówiąc, to w gruncie rzeczy sędziowie Trybunału bacznie się przyglądają elitom prawniczym w Polsce i zastanawiają się, kto mógłby być na przykład następcą kolejnego sędziego. Moja pierwsza propozycja, która pod moim adresem została skierowana, to był 93 rok. Pan profesor Wojciech Łączkowski, sędzia Trybunału, doszedł do wniosku, że upatrzył sobie mnie. I wtedy kończyła się jakaś kadencja, ja nie wyraziłem zgody, byłem wtedy członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Miałem tam dość istotną pracę do wykonania, ale w 1997 roku ponowiana została ta propozycja ze strony Łączkowskiego i pana sędziego Rymarza i oni zaczęli pracować nad tym, żebym ja został sędzią Trybunału. Tak to jest. Dzisiaj w Trybunale jest jedna bardzo ważna, wybitna prawniczka, którą ja sobie upatrzyłem, jak ja odchodziłem, żeby ona została. Pojechałem tam, gdzie mieszkała, przekonywałem ją dwa razy, była wybitnym, jednym z najwybitniejszych polskich prawników, prorektorem dużego uniwersytetu. W końcu ją przekonałem, że powinna się zgodzić, żeby być sędzią. I jak miałem jej zgodę, to zacząłem teraz chodzić po różnych znajomych, żeby dotrzeć jednak do tej większości parlamentarnej, żeby ona została zgłoszona. No tak to jest w praktyce. To nie jest tak, że politycy sobie, ach, ja wysyłam tutaj swojego żołnierza i on do końca życia będzie wykonywał moje rozkazy. Jakiś absurd. Notabene, dobrze, że dotykamy tego problemu.
To się zmieni.
Jak ogłaszano ostatni wyrok z 9 marca, ja zresztą to powiedziałem gdzieś w telewizji, to nie interesowało mnie, co tam ten prezes odczyta, bo ja mogłem się domyślać, jaki będzie ten wyrok, on był oczywisty. Ale mnie tylko interesowało jedno, czy jest 10 sędziów, czy 12. No bo jeśli 10, to znaczy, że oni zbojkotowali to posiedzenie. Jeśli siedli, czyli weszli w tę liturgię sądową, tak? Stół, toga, początek, tak? To nie było już zachowanie zgodne z przekazem dnia. Tak? Że posiedzenie, sędziowie, kawa, ciasteczka. Nie. Oni po prostu już się poczuli sędziami. Tak? Ale ja myślę, że myślą w ten sposób. No dobrze, jestem tutaj na 9 lat. Ile razy sytuacja polityczna się zmieni? Ja obserwowałem, proszę Państwa, no oczywiście nie będę zdradzał tajemnicy narady, ale naprawdę podziały wśród sędziów nie biegną według tego, kto kogo zgłosił. To zupełnie co innego. Sędzia nie ma przed sobą programu partii. On ma konstytucję.
Problem, tak.
Pewne zasady, pewne orzeczenia wypracowane, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie, w sądownictwie konstytucyjnym. Przecież my czytamy orzeczenia innych sądów konstytucyjnych, innych trybunałów, prawda, czy Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych. Bardzo często ten sędzia Scalia ostatnio, który zmarł, prawda, często w naszych rozmowach się, czy na radach nawet, pojawiały się te z jego orzeczeń. To nie jest tak, jak oni opowiadają. Przecież kompletna bzdura. No na przykład, taki pierwsza podstawowa rzecz. Najczęściej w orzeczeniach będziemy mieli powołany artykuł 2. Demokratyczne państwo prawa, prawda? Co to znaczy? Otóż treść tego jednego zdania jest wypełniona olbrzymim dorobkiem orzecznictwa i prawodawstwa europejskiego, sięgającego często wiele wieków wstecz. Na pierwszej rozprawie, kapitalna historia, pierwsza rozprawa, 86 rok. Sędziowie zastanawiają się w tym komunistycznym jeszcze trybunale, czy obowiązuje w naszym systemie zasada lex retronacit, niedziałania prawa wstecz. Powołali eksperta, wtedy młodą docent z Uniwersytetu Poznańskiego, i pytają, czy w naszym systemie obowiązuje zasada niedziałania prawa wstecz. Ona mówi tak. No dobrze, ale przecież z którego przepisu to wynika? Ona mówi, zasada niedziałania prawa wstecz jest w naszym systemie od zawsze. Jak to od zawsze? To znaczy od kiedy? Odpowiedź kapitalna. Od statutu Wiślicko-Piotrowskiej Kazimierza Wielkiego. Na przykład zasada publikacji wyroków, prawda? Prawa, publikacji prawa. 1505 rok, Konstytucja Nihilowi. Z tego głównie
oglądamy, prawda?
Na Sejmie Radomskim uchwalono, że dopiero wtedy prawo może obowiązywać, jeśli jest należycie ogłoszone. Ale proszę Państwa, po co jest ten Trybunał Konstytucyjny? On jest po to, żeby, jeśli nawet znajdzie się w tym systemie, o którym mówiłem, konstytucja, ustawy, tutaj Pan to ładnie pokazał, tak? Jeśli się znajdzie jakaś ustawa niekonstytucyjna, żeby ktoś wyjął ją z tego systemu, tak? Czyli w tym momencie, kiedy ona jest wyjęta, ale przez wyrok Trybunału, ale ten wyrok nie jest ogłoszony, no to mamy jakby działanie wbrew zasadom Sejmu Radomskiego z 1505 roku. Tak? Jest tam, albo na przykład zasada przyzwoitej czy poprawnej legislacji. Myśmy mieli kiedyś taką sytuację. 15 osób czyta przepis. Wiesz, nie będę mówił jakie ustawy. I każdy inaczej go odczytuje. I w końcu ktoś mówi tak, słuchajcie, jeśli 15 średnio inteligentnych osób nie potrafi zrozumieć, co tu jest napisane, to ten przepis jest na pewno niekonstytucyjny. Ale oczywiście w orzeczeniach Trybunału jest bez przerwy zasada poprawnej legislacji, która jest wyjęta, jakby zdekodowana z tego artykułu 2. Ale ona nigdzie nie jest zapisana. No, a czy Państwo sobie wyobrażają, że można napisać gdziekolwiek, a w Konstytucji w szczególności, żeby przepisy powinny być jasne i precyzyjne?
No tak.
To przecież jakaś kompletna bzdura, prawda? Czyli jednym słowem, tutaj mamy pewien dorobek, lata całe, nad tym pracowały całe pokolenia, prawda? No a teraz dlatego i ci sędziowie, proszę Państwa, jak ja wszedłem do Trybunału Konstytucyjnego, to przez pierwsze pół roku w ogóle nie wiedziałem, gdzie jestem. Bo oni też mówili na naradach takim językiem, którego ja nie rozumiałem. Dopiero po tym pół roku się jakoś tam wdrożyłem, nauczyłem się tego. To był rodzaj takiej aplikacji. Każdy sędzia, czy to będzie profesor, czy będzie adwokat, przychodzą i są oszołomieni. Bo to jest tak trudna problematyka, tyle rzeczy trzeba przeczytać, materiałów różnego rodzaju do rozprawy, że opowiadanie, że ktoś gdzieś tam, jakaś partia mnie wysłała. Te partie już często nie istnieją w ogóle. No na przykład mnie zgłaszała AWS oraz Unia Wolności, bo to był 99 rok. Gdzie te partie są? Gdzie są ci ludzie, którzy mnie zgłaszali? A po to jest kadencja dziewięcioletnia, żeby po prostu
żeby ich przetrwać.
Nie było tego nawet związku jakiegoś tam, prawda? Notabene mnie się zdarzało, muszę Państwu powiedzieć. Przez te całe 9 lat był jeden przypadek, tylko jeden przypadek, kiedy pewien poseł, notabene z tej właśnie partii, poprosił, wykorzystując to, że znałem jego rodziców, zaprosił mnie na lunch. Myślałem, że będziemy rozmawiali o literaturze i sztuce. Mogłem się tego spodziewać. Ale on powiedział mi, że jego partia bardzo jest zainteresowana pewnym wyrokiem w Trybunale. To był jeden przypadek w ogóle. Więc wyobrażanie sobie, że sędzia jest tam, nie wiem, wzywany do tego prezesa partii i tam musi wysłuchać, jak on ma działać w tej sprawie. Notabene politycy w ogóle pojęcia o tym nie mają.
To widzimy.
Liczba posłów, którzy potrafią stanąć przed Trybunałem i sensownie powiedzieć cokolwiek, co by miało ręce i nogi.
Brawo!
Może pięciu. To są naprawdę bardzo specjalistyczne sprawy, wymagające znajomości konstytucji, znajomości tych europejskich konwencji, które też są naszym prawem wewnętrznym, tak? Europejskie. Notabene ten wyrok jest bardzo często odwołuje się do karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Ten ostatni wyrok z 9. To będzie bardzo często będą odwołania do karty praw podstawowych, czyli prawa unijnego. Trzeba znać prawo unijne, trzeba znać prawo polskie. No, naprawdę bardzo dużo rzeczy trzeba wiedzieć, żeby w ogóle uczestniczyć, jeszcze na dodatek. Przecież tam jest czołówka najwybitniejszych prawników w Polsce. No Państwo sobie wyobrażają, jak na przykład narady z udziałem pani z Łodzi, pani Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, najwybitniejszej chyba moim zdaniem polskiej żyjącej cywilistki, Marka Safiana, który dzisiaj jest sędzią w Luksemburgu, oraz pana Mączyńskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, też cywilisty. Przecież ich spory na naradach, ciągnące się godzinami, to były, mało powiedzieć, seminaria naukowe. I co? Ludzie, którzy biorą w tym wszystkim udział, to oni będą zabierali głos na tej naradzie tak, żeby najpierw wcześniej się dowiedzą, co myśli prezes ich partii na ten temat. To jakaś kompletna bzdura. I teraz jeszcze jedna rzecz. Ja zostałem prezesem Trybunału. No tak się złożyło, że sędziowie, bo tam procedura jest taka. Jest tajne głosowanie, zgłaszamy kandydatów. Każdy może zgłosić kandydata. Następnie pyta się kandydatów, czy przyjmują, czy godzą się być kandydatami. No i tak się złożyło, że ja dostałem bardzo dużo tych głosów, a następna osoba, no jakoś tak znacznie mniej. I nie wyraziła zgody na kandydowanie. No i wtedy, a do prezydenta trzeba dwóch kandydatów zgłosić. W związku z tym, co tutaj robić? No w końcu najstarszy sędzia, który był w PZPR-ze jeszcze w czasach komunistycznych, ale wybitny specjalista z prawa finansowego, mówi, dobra, no ja już mam prawie 80 lat, to ja będę tym drugim. No wściekłość pana prezydenta. Mówi, postawiliście mnie przed ścianą, tak? Pod ścianą. No nie możecie tak robić. No ale no, jeśli ustawa mówi o dwóch kandydatach, no tak, to, tak się to zdarzyło, tak? To teraz co zaproponowano w tej ustawie? Aha, i teraz każdy sędzia głosuje na dwóch kandydatów. A teraz zaproponowano, żeby było trzech kandydatów i żeby każdy mógł oddać tylko jeden tak głos. To, co to znaczy? To znaczy, że jeśli będziemy mieli tam, każdy będzie mógł tylko oddać jeden głos, to na pewno będzie tam ktoś, kogo ja będę jako prezydent najchętniej akceptował, tak?
Tak, jeden głos dostanie.
I już. Wystarczy, że jeden dostanie ten głos. A reszta będzie.
To
o to chodzi, tak? O to chodzi w tym wszystkim. No, więc proszę Państwa, to są rzeczy bardzo skomplikowane, za długo by trzeba było na ten temat mówić. Może niepotrzebnie nawet, w każdym bądź razie. Aha, co chciałem powiedzieć, co jest bardzo ważne. Mamy teraz taką sytuację. trzech sędziów wybranych w październiku czeka na zaprzysiężenie. Dwóch sędziów wybranych przez Sejm ósmej kadencji już orzeka i zachowało się przyzwoicie.
A trzech czeka, albo nieuznanych.
Zachowali się jak sędziowie.
Tak, podpisali.
Kawę pili na naradzie.
I
jedycie z tego. Nikt nie widział, żeby nas przy stole sędziowskim. Bo jest coś takiego, człowiek zakłada togę i czuje ten ciężar Rzeczpospolitej. No tak, to jest. Nie przypadkiem tutaj się znalazłem, prawda? Coś muszę tutaj, poza tym moje orzeczenia będą czytane. To, co ja tutaj tak piszę, jak się będę zachowywał, będzie analizowane.
To trzeba być dobrze wychowany.
Prawda? Więc no, myślę, że prawnikowi, który już ma takie kwalifikacje, że może być sędzią Trybunału, no to chyba zależy na tym, żeby jakaś pamięć dobra po nim pozostała. Ja dotąd nie spotkałem sędziego, który był na tym, żeby mu na tym nie zależało. Nie spotkałem. I myślę, że ci sędziowie, którzy teraz zostali wybrani, też.
Niektórych znam.
Pozory mogą, proszę Państwa, pozory mogą mylić. W każdym bądź razie, doceńmy to, że nie zbojkotowali tego orzeczenia, zachowali się przyzwoicie. Ale, jest, mamy tak, mamy tych dwóch i mamy trzech, którzy zostali wybrani, prawda? Ale nie określono, kiedy zaczyna się ich kadencja. Bo jeśli chodzi o tych dwóch, którzy się orzekają, to uchwała sejmowa mówi, twoja kadencja się zaczyna 3, a twoja 9. Ale w przypadku tych trzech sędziów... Nie, to nie jest przypadek. Nie napisano, kiedy się zaczyna kadencja. Oni mieli pewną trudność, dlatego, że nie mogli napisać, że zaczyna się 8 listopada.
Bo nie zostali
wybrani. Za późno. Tak? Mogli napisać, nie mogli napisać, że w dniu, w którym zostało, zostali zaprzysiężeni, no bo to było ex post, po uchwale Sejmu. W każdym razie, tym trzem sędziom nie wskazano początku kadencji. I teraz bardzo ważną datą jest 27 marca. Dlaczego? Bo 27 kwietnia kończy się kadencja pana profesora Granata. Czyli kandydatura na jego miejsce albo będzie jeden z tych sędziów, którzy zostali wybrani, albo być może większość parlamentarna zgłosi kolejnego kandydata. Jeśli zgłosi kolejnego kandydata, to znaczy, że idzie na czołowe zderzenie. Jeśli nie zgłosi, to znaczy, będzie sygnał. No jakoś musimy wspólnie wyjść z tego impasu. Także wiecie Państwo, tu nie jest jeszcze przesądzony. To się wszystko dzieje, ale to, co się dzieje na Zachodzie, w Parlamencie Europejskim, jak się przede wszystkim państwo zachowują, ma olbrzymi wpływ na skłonność do zawarania kompromisów lub na uparte trzymanie się żadnych kompromisów, żadnego cofnięcia się wstecz.
Jeszcze milionowa manifestacja.
To tylko, jedną rzecz, bo mówimy o tym, że nikt nic nie przewidywał. Proszę mi powiedzieć taką jedną rzecz. Dlaczego w tej nowej nowelizowanej ustawie jest 13 sędziów? A wiadomo, że nie ma możliwości.
To jest bardzo proste. To jest połączone z przepisem, który mówi o większości 2/3. Bo co to znaczy, że 2/3? To znaczy, że wtedy ta mniejszość kontroluje większość. Bo nie chodzi oczywiście o orzeczenie, w którym się stwierdza, że przepis jest konstytucyjny. Tylko chodzi o takie orzeczenie, w którym przepis będzie określony jako niekonstytucyjny. I teraz tak, jeśli chcielibyśmy stwierdzić, że on jest niekonstytucyjny, to musi mieć 2/3. A jeśli nie ma 2/3, to znaczy, że ten przepis uchwalony przez Sejm jest konstytucyjny. Tak? Nie jest nieruszony. Tu o to chodzi, żeby mniejszość kontrolowała większość. Ale ponieważ w Polsce przez wiele lat nie było matury na matematyce, to rządzący uważają, że my tak kompletnie nie potrafimy liczyć, że nie zorientujemy się, prawda, w tym wszystkim. Czyli 13 sędziów, no to większość 2/3, to ile będzie? To 9, tak? Czyli jeśli mamy teraz,
pięciu sędziów też
prawda, pięciu sędziów
tak, na przykład? Tak,
tak. To właściwie żaden wniosek większości bezwzględnej o niekonstytucyjny nie ma szans.
Tak jest. Wystarczy się rozchorować.
Tak jest.
Proste.
Nie, ale
czym innym jest, ale proszę Państwa, racji, kiedy tak, się uchwala konstytucja i stanowi 2/3, to po to, żeby właśnie osiągnąć konsens, tak, jakieś mniejszości i tak dalej, a później, żeby było trudno zmieniać konstytucję. Stąd jest właśnie te 2/3.
Każda
a tu chodzi o to, żeby było bardzo trudno zakwestionować konstytucyjność.
Tak jest.
Czasami nawet ewidentnie niekonstytucyjnego przepisu.
O właśnie, o
to chodzi. Muszę Państwu powiedzieć, że większość orzeczeń, w szczególności w składach tych piątkowych, to one przechodziły jednogłośnie. Bardzo często jest tak, że wszyscy uważają, że przepis jest niekonstytucyjny. Zarówno parlament, jak i rząd, jak i rzecznik praw obywatelskich. Bywają takie przypadki. Nieodosobnione. A no, oczywiście sędziowie też piszą zdania odrębne, kiedy po prostu no, nie są w stanie zgodzić się na... Bo to jest, sam napisałem kilka zdań odrębnych, prawda, ale to jest zupełnie inna historia. Natomiast bardzo często orzeczenia po naradzie są tak wydyskutowane, że w ogóle nie ma wątpliwości. Nie trzeba, znaczy zawsze jest formalnie głosowanie, ale bardzo często są orzeczenia jednomyślne. I to nie ma nic wspólnego z tym, z jakiej... Proszę Państwa, a poza tym, popatrzcie tak, jak wy się zachowujecie, jak są wybory samorządowe. Czy zawsze głosuje się tylko na jedną partię? Czasami bywa tak, że na prezydenta to głosujemy na innego, a na do sejmiku inaczej. Prawda?
Tak, bywa.
A ludzie w partii, czy oni zawsze tak myślą jak prezes?
Nie.
Czy w normalnej partii ludzie mają różne poglądy? No jeśli to jest normalne, to ten sędzia, który jest niby polityczny, to jest tutaj żołnierzem kogo? Tej większości, mniejszości? To są absurdy. Proszę.
Zobaczymy.
Marcin Hensz, znaczy tak na początku tak cieszę się, że pan ma ten optymizm w stosunku do nowych sędziów. No, pozostaje mi wierzyć na słowo. No, ja pana Pszczółkowskiego znam od tej strony, że jako społecznicy w ramach akcji Nie głosuję na brudasów analizowaliśmy, który kandydat do Sejmu miał najwięcej powieszonych niezgodnie z prawem plakatów. No i właśnie pan Pszczółkowski wygrał jako prawnik w Łodzi to zestawienie. No ale cóż, może rzeczywiście ta toga go zmieni teraz, tak jak pan powiedział. Mam jednak pytanie takie, które już nie jest związane z samym łamaniem prawa konstytucyjnego, tylko bardziej czuciem tej konstytucji i demokracji. Bo tak jak dzisiaj się tutaj spotkaliśmy w gronie, jak pan zauważył, dosyć zacnym, ale jednak wydaje mi się, że jestem tutaj jednym z najmłodszych ludzi. Jako społecznik angażuję się w współpracę z młodzieżą tak naprawdę od dobrej dekady. Widzę, jak z każdym rokiem coraz więcej ludzi młodych jest chętnych do angażowania się w różne sprawy samorządowe, typu powalczymy razem o boisko, chodnik i tak dalej. Na takiej zasadzie konfederacja, jak pan to opisywał. Oni się zawiązują i fajnie działają, pomimo że mają czasami bardzo różne poglądy. Ale oni żyją zupełnie oddzielnie od kraju. Jakby to państwo było nie ich. I te stowarzyszenia bardziej liberalne, bardziej demokratyczne, one zaczynają świecić pustkami. Za to te stowarzyszenia, które są narodowe, wywrotowe, takie bardzo wschodnie, jak to pan ujął, one się zapełniają. Ja się trochę boję, że będę ostatnim rocznikiem demokratów w Polsce.
Nie ma obaw.
Się zastanawiam, czy kiedyś pan analizował,
nie,
czy my coś w III Rzeczypospolitej zrobiliśmy jednak źle,
przecież ta sytuacja międzynarodowa,
że to państwo nie jest,
te ruchy migracyjne wywołują taki.
Zaczęło żyć obok siebie. I czy to nie powinno być takie trochę niepokojące i co powinniśmy zacząć robić, żeby na tej sali tak spokojnie ludzi młodych?
Proszę Państwa, mnie każdy się ma wydaje, prawo że do po tym, co się zdarzyło i co się zdarzy, już nic nie będzie wyglądało tak, jak było poprzednio. Nas czeka ciężka praca zreformowania naszego państwa, bo myśmy tak uwierzyli, że już te podstawy demokracji zostały zrobione i dla każdego to jest oczywiste. A to okazuje się, nie jest oczywiste. Notabene czytam wspomnienia pułkownika Sokolickiego, który z Piłsudskim przeszedł cały szlak od czasów Legionów, oczywiście wojnę bolszewicką. Napisał w latach 70. przed śmiercią wspomnienia. Zmarł w latach 70. właśnie. Warszawice tak. A nam mówi przy tak. A nam się wydawało, że jak wygraliśmy wojnę z bolszewikami, to już niepodległość mamy zagwarantowaną na zawsze. No. Myśmy też tak trochę myśleli, tak, że skoro wygraliśmy z tą komuną w 89 roku, tak, to mamy tę wolność i demokrację zagwarantowaną.
Szczury lubią każde środowisko.
A tak nie jest. Trzeba po prostu ją pielęgnować, przy tak cały czas myśleć o niej. Państwo, tu może wypowiem takie swoje kredo zasadnicze.
Ja
państwo tak naprawdę ja istnieje przecież w zupełnie inny sposób, niż istnieją ludzie przedmioty, zwierzęta i rośliny. Realnie to tylko istnieją ludzie. Tak? Natomiast takie byty,
ja jak zobaczyłam, co się dzieje w SLD, po prostu z tego wylazłam.
O bytach realnych i relacyjnych. Tak? Takie byty jak państwo, gmina, spółka prawa handlowego, stowarzyszenie, nie wiem, cokolwiek. To są tak zwane instytucje, to są byty relacyjne.
Ja się też spieszę.
One są tworzone w naszych głowach i dzięki codziennemu naszemu zaangażowaniu. Tak? Spółka prawa handlowego nie istnieje w przyrodzie. Twórcy tej spółki, udziałowcy ją tworzą, ale jeśli oni przestaną ją codziennie jakby odtwarzać przez codzienną praktykę, to ona po prostu zniknie.
Tak.
I tak samo jest z państwem. Państwo to nie jest zbyt realny, który na kształt, nie wiem, jakiegoś pociągu jedzie, niektórzy sobie tak wyobrażają. I wystarczy, że ja tam siądę, dostanę się do tego pociągu, siądę za kierownicą, on będzie sam jechał. Państwo samo nie jedzie. Tak? Wymaga codziennej pracy, zarówno funkcjonariuszy tego państwa, jak i obywateli. Prawda? W różnych formach. Nie tylko chodzi mi tutaj o społeczeństwo obywatelskie, ale także o patrzenie politykom na ręce i tak dalej, i tak dalej. Otóż my mamy tutaj bardzo wiele do zrobienia. Służba cywilna. Przecież druga Rzeczpospolita była na znacznie wyższym, że tak powiem, poziomie intelektualnym niż nasze elity po 90 roku. Bo ustawa o Państwowej Służbie Cywilnej była już w 23 albo 24 roku uchwalona, na pewno nie później. I tak prawdę mówiąc, ja jeszcze pamiętam, jako młody chłopak słyszałem, a nawet jako młody prawnik, o, to jest przedwojenny urzędnik. Ja mam nawet taką prywatną teorię, że komuna zaczęła się bardzo szybko sypać, jak ostatni przedwojenni urzędnicy przeszli na emeryturę. A to była połowa lat 70. mniej więcej. A my nie potrafiliśmy zbudować służby cywilnej. Ja akurat pisałem tę ustawę pierwszą o służbie cywilnej.
To są, ta służba jest łupem partyjnym.
Z panią profesor Gintof-Jankowicz, no, z Maciejem Granieckim, który później był szefem Kancelarii Sejmu, teraz szefem Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Napisaliśmy w okresie rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego. Nawet ta ustawa przeszła przez rząd. Poszła do Sejmu, na głosowanie nie przyszli nawet członkowie rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego. Tak? W związku z tym opozycja odrzuciła pierwsze czytanie. I no, następny projekt został uchwalony dopiero w 97 roku. Oczywiście taka była praktyka, że no nie można było dopuścić do funkcjonowania tej ustawy, ona była nowelizowana. Po prostu jedna wielka awantura o służbę cywilną. A przecież normalne państwo nie może funkcjonować bez służby cywilnej. We Francji teraz może jest ósmy sekretarz generalny rządu od 1945 roku. A ile się w tym czasie zmieniło rządów? Na czele administracji rządowej powinien stać najwybitniejszy urzędnik w państwie. A kto zostaje u nas?
Kępa.
Trzeba.
Nie mylić sasą.
Już w Sejmie dawno zrozumieli, że szefem kancelarii nie może być polityk. W Senacie. To samo. Notabene. O, przykład, kapitan. Ponieważ Senat był od początku tworzony, tam został szefem, dyrektorem generalnym pan Wojciech Sawicki. Zorganizował ten aparat administracyjny Senatu rewelacyjnie. 96 roku miotła przyszła polityczna, go wymiotła. Ale na szczęście akurat wtedy był konkurs na dyrektora Generalnego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Człowiek stanął do konkursu i wygrał ten konkurs. Kim jest dzisiaj Wojciech Sawicki? Jest sekretarzem generalnym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Najwybitniejszym, najwyżej usytuowanym urzędnikiem w Radzie Europy. My oczywiście o tym nawet nie wiemy. Ale pozbyliśmy się takiego człowieka. Nie rozumiemy, że państwo może tylko wtedy funkcjonować dobrze, kiedy mamy dobrą strukturę służby cywilnej. Tak jak w wojsku. No nie może być tak, że przychodzi nowa ekipa i zwalnia wszystkich generałów. A kto to są urzędnicy służby cywilnej? No to są właśnie generałowie administracji rządowej, prawda? Tego ciągle nie rozumiemy. To trzeba zrobić. Sądownictwo. Sam byłem sędzią w czasach PRL-u, tak, no 10 lat byłem, w latach 70. Ja
nie,
wiem,
no jest, jakie fatalnie jest zorganizowane
sądownictwo. Jakie tam są błędy. Bardzo dużo trzeba zrobić. Tak samo i Trybunał Konstytucyjny. Oczywiście, notabene jedna z tych, ten projekt, który był skierowany przez prezydenta, on miał za zadanie bardziej odpolitycznić proces wskazywania kandydatów. Bo chodziło o to, żeby pojawili się tam kandydaci z uniwersytetów, z tych korporacji prawniczych, z sądownictwa i tak dalej, prawda? No niestety ten cel nie został osiągnięty, a przerobiono to po prostu no, fatalnie, w złym kierunku. Także jest co robić. Proszę Państwa, edukacja. Jeśli my nie wiemy, w jakim wieku dzieci powinny chodzić do szkoły. Po 25 latach. A teraz się ostatnio mówi o tym, że należy wydłużyć szkołę średnią o jeden rok. No proszę Państwa, cały świat idzie w kierunku. Ja akurat uczę w takiej szkole, gdzie mamy studentów 47 krajów, więc mam doskonałe porównanie, w jakim wieku przychodzi młodzież ze szkoły średniej na uniwersytet, tak, do szkoły, do wyższej uczelni. Białoruś 17 lat, Rosjanie 17 lat, Amerykanie 17 lat, Ukraińcy 18 lat. My 19. Okazuje się w pewnym momencie, że w naszej szkole wśród młodzieży pojawiły się pewne bariery bardzo niebezpieczne. Zaczęliśmy analizować. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że być może tutaj chodzi o jakieś cywilizacyjne, kulturowe różnice. Okazało się, że nie. Dzisiaj młodzież, niezależnie skąd pochodzi, tak samo mówi mniej więcej po angielsku, tak się ubiera, takie same ma gadżety. Okazało się, że największą barierą jest wiek. Bo jedni przychodzą w wieku lat 17, a drudzy przychodzą w wieku lat 19, a nawet polscy w wieku lat 20. Polska młodzież jest, mówię to jako ojciec, dziadek, nie wiem, syn nauczycieli jeszcze przedwojenny. Polska młodzież jest źle edukowana. Ten cały system jest do naprawy.
Do dupy, to
także jest co robić, nie tylko górnictwo, nie tylko nieprawda, gospodarka. Tu jest naprawdę bardzo wiele rzeczy do zrobienia, bo no trochę, no co tu dużo mówić,
karta, która niszczy, wiesz, kranie, karta nauczyciela
niszczy. Nas uspokoiła, aha, no i no cieknie ciepła woda, dobra, nie musimy tu więcej nic zrobić. Będzie nas naprawdę czekała bardzo wielka praca, myślę, że większa niż w 90 roku i oczekuję ochotników.
Karta o doświadczenia.
Szanowni Państwo, ponieważ jesteśmy związani czasem, to musimy niestety...